Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa, 22 lutego. Dziś wizytę w Polsce kończy prezydent USA Joe Biden, który przed przylotem do Warszawy niespodziewanie pojawił się w Kijowie. Jego odwiedziny w ukraińskiej stolicy były silnym symbolem wsparcia dla Ukrainy ze strony Zachodu i jego jedności na kilka dni przed pierwszą rocznicą rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. Wczoraj Biden spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosił długie przemówienie na Zamku Królewskim. Dziś weźmie udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki, czyli wschodniej flanki państw NATO. W dzisiejszym nasłuchu wraz z doktorem Piotrem Łukasiewiczem z Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych i szefem Działu Politycznego Wojtkiem Szackim przyjrzymy się, co odwiedziny Bidena oznaczają dla Polski, obozu rządzącego i opozycji. Zapraszam na nasłuch. Nic nie powiedział. Tak Jarosław Kaczyński miał skomentować przemówienie Bidena na Zamku Królewskim. Chociaż niektórzy inaczej odczytują jego słowa, na przykład, że powiedział, że to Jarosław Kaczyński nic nie powiedział, faktycznie opinie są różne. Pojawiają się głosy rozczarowania tym, że nie padły żadne konkretne zapowiedzi, na przykład nowego rodzaju uzbrojenia, które miałoby być dostarczone Ukrainie, ale czy Warszawa to było to miejsce, w którym taka zapowiedź powinna była paść? Panowie, jak oceniacie wczorajsze wystąpienie i czy zgadzacie się z tezą, że Biden nic nie powiedział?
Jeśli słowa Jarosława Kaczyńskiego zostały dobrze nagrane, że nic nie powiedział, no to być może były reakcją na to, że prezydent Biden mówił dużo o autorytaryzmach versus demokrację, bo temu było poświęcone to przemówienie. Być może tutaj pan Kaczyński czegoś nie dosłyszał albo opacznie zrozumiał. Natomiast mówiąc już może bardziej tak światowo i jaki był wymiar koalicyjny, sojuszniczy, natowski również tego przemówienia, no to właśnie to przemówienie było drugą częścią przekazu Bidena. Pierwszą częścią, taką symboliczną, wizualną, była niewątpliwie pełna emocji, dramatyczna, jak się okazuje, z relacji amerykańskich mediów wizyta w Kijowie, taka trochę określana jako wizyta spod znaków płaszcza i szpady. Kilkuosobowa wyprawa prezydenta USA do miejsca ogarniętego wojną w zaledwie kilkuosobowej asyście najbliższych współpracowników pociągiem.
I całej kolumnie prezydenckiej.
Tak, ale utrzymywana w dużym sekrecie, z jakimiś takimi zmyłkami pod adresem mediów, że prezydent Biden będzie na polu golfowym i tak dalej. Ale była to niewątpliwie wizyta symboliczna, znacząca, zwłaszcza dla polityki amerykańskiej. Drugą jej częścią, czyli tam były obrazy symboliczne, znaczące. Tutaj były słowa w Warszawie wypowiedziane. One również były skierowane, często mówi się, że prezydenci przemawiają głównie do swoich wyborców. Niewątpliwie w przypadku Bidena, którego czeka walka o reelekcję, ten zamiar również był, więc zwracał się on do Amerykanów, zwracał się do Ukraińców, do świata, zwłaszcza tego świata zachodniego, który potrzebuje takich znaków i słów świadczących o tym, że główny sojusznik Ukrainy, główne państwo tego zachodniego sojuszu utrzymuje, no nie powiedziałbym, że bezwarunkową pomoc dla Ukrainy, ale pomoc, którą najlepiej oddają słowa samego Bidena, czyli tak długo, jak będzie trzeba. I do tego sprowadza się strategia amerykańska, żeby wspierać Ukrainę wojskowo, politycznie, finansowo również, tak długo, jak będzie trzeba, czyli no każdy dodaje sobie różne znaczenia. Tak długo jak Ukraina będzie się broniła, albo jak będzie wygrywała, no to już oczywiście jest trochę inna rozmowa. Więc to spięcie słowami w Warszawie symboli z Kijowa dopełniło całego wymiaru tej wizyty. Mnie osobiście te słowa wypowiedziane w Warszawie się bardzo podobały. To przemówienie, określiłeś, że ono było bardzo długie, nie było dłuższe na pewno niż przemówienie warszawskie z 24 marca ubiegłego roku, w tej pierwszej wizycie po rozpoczęciu wojny i przemówienie na Zamku Królewskim, które było rzeczywiście długie. To było takie, no znowuż, pełne dobrych, uporządkowanych słów pokazujących, gdzie jest Ukraina, gdzie jest Ameryka, gdzie jest sojusz, gdzie jest Polska również, bo przecież tutaj prezydent Biden w tym przemówieniu bardzo dużo poświęcił miejsca szczodrości polskiego społeczeństwa, które przyjęło, on mówił o 1,5 milionie uchodźców, ale zdaje się, że tych uchodźców było 2 razy więcej na samym początku. Podkreślił w zasadzie kluczową rolę, jaką Polska odgrywa, będąc tym miejscem, przez które płynie pomoc dla Ukrainy. Ukrainy, więc było umiejętnie zaadresowane, podzielone na części przemówienie, które te wszystkie najważniejsze procesy dziejące się w związku z wojną w Ukrainie zostały umiejętnie zaadresowane. Główną osią tego przemówienia była, jak ważne jest starcie demokracji z autorytaryzmami, demokracji z rządami prawa, z bezprawiem międzynarodowym, którego Rosja się dopuściła i którego Rosja w powszechnym odczuciu zachodnim jest w tej chwili symbolem.
No ja mam pewnie trochę inaczej niż Piotrek w ocenie różnych wymiarów tych dwóch wizyt. Po pierwsze, ja jestem z natury uczulony na taki patos i taką wersję opowiadania historii, jaką oglądałem przez ostatnie kilka dni, zwłaszcza w TVN24. Wizyta w Kijowie oczywiście była super istotna, symboliczna, śmiała, ale trudno tu mówić o jakiejś brawurze czy osobistej odwadze prezydentowi Bidenowi. Nic tam nie groziło. Przed Bidenem Kijów odwiedzali przywódcy państw NATO z różnych stron sojuszu. Był i prezydent Emmanuel Macron, i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Dzisiaj jest tam pani premier Włoch, wcześniej był też jej poprzednik. Był oczywiście Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda, był premier Wielkiej Brytanii. Krótko mówiąc, to nie jest tak, że wyjazd do Kijowa teraz wiązał się z jakimś wielkim osobistym zagrożeniem dla Joe Bidena. Rosjanie byli o tej wizycie powiadomieni. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, jakiekolwiek nieszczęście, Rosjanie wiedzieli, na jaki odwet Ameryki by się narazili. Więc tak, ważna wizyta, pierwsza tego typu wizyta, ale nie robiłbym z tego jakiegoś wydarzenia na miarę historii, o której będą teraz pamiętali przez dziesięciolecia ludzie na całym świecie. Jeśli chodzi o ten fragment podróży Polski Joe Bidena, no jeszcze rozmawiamy przed jego końcem, ale jak się wydaje, wszystkie najważniejsze wydarzenia działy się wczoraj. To przemówienie Joe Bidena było moim zdaniem dość rutynowe i te rzeczy, które on powiedział, już wcześniej mówił. O tym, że artykuł 5 jest świętą przysięgą i że Ameryka będzie broniła każdego cala terytorium NATO, słyszeliśmy już parokrotnie, również z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podziękowania dla Polski za pomoc dla Ukrainy, też już tego typu deklaracje padały, więc ja tutaj byłem jednak dość rozczarowany tym przemówieniem, które było oczywiście zgrabne retorycznie. Wiadomo, że prezydenci Stanów Zjednoczonych mają świetnych ludzi od pisania przemówień, więc tego się dobrze słuchało, ale gdy się zastanowi nad treścią, to tam moim zdaniem wiele nie było.
No właśnie, Piotr, ja widzę, że ty już palisz się do polemiki, więc zaraz ci ją umożliwię, ale chciałem tutaj wpleść jeszcze moje kolejne pytanie. Co właściwie z tego przemówienia Bidena wynikało dla Polski? Bo tak jak Wojtek powiedział, ja miałem podobną refleksję, że przecież rok temu też Biden podkreślał świętość artykułu 5. To ja postrzegam jako taki trochę jednak program obowiązkowy, że przyjeżdża amerykański prezydent, wszyscy oczekują od niego, że powie: artykuł 5 jest święty, będziemy bronili każdego cala, czy też centymetra na europejskie ziemi natowskiej i usłyszcie mnie dobrze na Kremlu. No w sensie to jest program obowiązkowy i on to zrobił, ale co więcej?
Nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na to, ponieważ jestem gościem w Nasłuchu, ale Wojtek zdaje mi się być takim politycznym pragmatykiem. Ja cały czas pozostaję trochę takim transatlantyckim romantykiem i na tym głównie opieram tutaj naszą opozycję, która się w tej rozmowie zarysowała, ale wracając do sedna, no to czy Wojtku zareagowałeś na to, że prezydent Trump nie powiedział nic o artykule 5, a przynajmniej długo nie podkreślał tego? Dla mnie tamto milczenie prezydenta Trumpa w początkowej fazie przynajmniej jego prezydentury, bo w końcu on rzeczywiście potwierdził artykuł 5, ale początkowo od tego stronił. Dla mnie to milczenie Trumpa było szokujące. Po raz pierwszy prezydent amerykański nie wspomniał o tym i dlatego słowa Bidena, które faktycznie wybrzmiewają niemalże od początku jego prezydentury o demokracji, o trwałości sojuszu, o artykule 5, gdyby to była seria prezydentów, którzy powtarzają to samo artykule 5, no to powiedziałbym, no tak, okej, no przyjechał kolejny prezydent po Obamie, po George'u Bushu, który potwierdził, że sojusz działa w przypadku bezpieczeństwa flanki wschodniej na przykład, no ale to trzeba brać w pewnym kontekście tego, co dzieje się mniej więcej od 5-6 lat, w ogóle co działo się, można nawet w ostatniej dekadzie w ramach sojuszu. I dlatego traktuję może słowa Bidena o artykule 5 nie jako rewolucyjne, bo one nie są rewolucyjne, ale jako ustawiające albo przywracające właściwy porządek rzeczy, od którego zależy no, nasze bezpieczeństwo. Stąd mój transatlantycki romantyzm i jednak uznanie, że było to wartościowe, może nie tyle ważne, bo często używamy tych wielkich kwantyfikatorów. Ważne, przełomowe, rewolucyjne. Nie, ono było takie po prostu porządne, porządkujące sprawy transatlantyckie i zachodnie. Zwłaszcza, że przemówienie, do którego wracamy, bo niewątpliwie nie możemy uciec od tego 24 marca ubiegłego roku, czyli przemówienia na Zamku Królewskim, to tamto przemówienie było pocieszające. On zaczął wtedy, stałem pod sceną i słyszałem "Don't be afraid", nie lękajcie się, bo taka była wtedy ta wizyta. Nie macie się co lękać, ponieważ owszem, Rosja napadła w bezprecedensowy sposób. Po raz pierwszy od II wojny światowej mamy taką wojnę w Europie i nie lękajcie się, bo dalej nie pójdą, bo jesteśmy sojuszem i będziemy się bronić. To wydarzenie wczorajsze, wczorajsza mowa, znowuż spięła trochę klamrą przede wszystkim to, co brzmiało w słowach Bidena i w Kijowie, i w Warszawie. Mamy jedność. Ta niesamowita moim zdaniem anegdota, którą opowiedział Biden w Kijowie, o tej pierwszej swojej rozmowie telefonicznej z Zełenskim, którego Biden zapytał, no co mogę dla ciebie zrobić w tym niewątpliwie dramatycznym momencie, kiedy wydawało się, że Zełenski może nawet zginąć pod bombami rosyjskimi. Zjednocz świat, tak? Zjednocz Zachód. No i z takim podsumowaniem prezydent Biden przyjechał tutaj do Europy Środkowej, do Kijowa i do Warszawy, mówiąc, no właśnie, zjednoczyłem świat w przeciwstawieniu się Rosji i niewątpliwie jest to przekaz, który służy i wewnętrznej polityce amerykańskiej, i tej jedności sojuszniczej.
Ja generalnie się z tobą zgadzam. Chodzi mi raczej o poziom entuzjazmu i ton, jaki dominuje. I zdecydowanie najważniejsze w tych dwóch przemowach europejskich Bidena to ta deklaracja, że Zachód będzie jednością i że wytrwamy w pomocy Ukrainie tak długo, jak będzie to konieczne. I no, te słowa były oczywiście ważne, były potrzebne, dodały pewnie ducha Ukraińcom. Natomiast jednak trochę mi zabrakło w tym przemówieniu, zwłaszcza warszawskim, czegoś ekstra. To było, tak jak mówiłeś, poprawne, ważne. Jednak czegoś mi zabrakło, a jeśli chodzi o to, od czego zacząłeś tę rozmowę, czyli od nawiązania do Jarosława Kaczyńskiego, no to jednak jakiegoś akapitu o rządach prawa, praworządności tam mi również zabrakło.
Pewnie dojdziemy jeszcze do analizy polskich wątków, ale ja tylko znowuż, nie wymądrzając się za bardzo, ale przypominam, że słynna mowa Churchilla, że będziemy walczyć na plażach i na podejściach i na ulicach, przyjęta została z uśmiechem, nawet z zażenowaniem w parlamencie brytyjskim, wtedy kiedy Churchill to wypowiadał. Dopiero później ona uzyskała status mowy historycznej. No, pewnie Biden nie powiedział, panie Gorbaczow, zburz pan ten mur, jak mówił Reagan, albo ich bin ein Berliner, jak mówił Kennedy w oblężonym Berlinie Zachodnim. No, takich szlagwortów nie było wczoraj, ale być może, kiedy będziemy patrzyli na to przemówienie, na to, co dzieje się w ogóle z Rosją, z Ukrainą za rok, za 5 lat, będziemy inaczej doceniali rolę tego człowieka i to, co powiedział i to, co zrobił.
Wydaje mi się, że różnica między wami polega przede wszystkim na tym, że Piotr trochę bardziej docenia wagę porządku symbolicznego w tym wszystkim. Wojtek, ty chyba szukasz bardziej konkretu. To przemówienie Bidena było, w odróżnieniu od tego zeszłorocznego, takie bardziej właśnie motywujące, bardziej niż pocieszające. Trochę mi się skojarzyło z takim przemówieniem też prezydenta USA z niezbyt wybitnego filmu, który lubię, Dzień Niepodległości.
Moim zdaniem to był film wybitny.
Świetnie, dziękuję ci za tę opinię. Kiedy kosmici najeżdżają Ziemię, już sytuacja wydaje się desperacka, ale w trudnym momencie amerykański prezydent przemawia, zbiera wszystkich, wszyscy są entuzjastyczni, no i w końcu tych kosmitów się pokonuje. Ale teraz zejdźmy na Ziemię i zejdźmy na polską Ziemię. Chciałbym zacząć od rozmowy na temat tego, gdzie w tym wszystkim znajduje się nasz prezydent. Co ta wizyta oznacza dla niego? No oczywiście Biden, jak przyjechał, to spotkał się właśnie z Andrzejem Dudą, no bo wiadomo, że to jest ten poziom. Ale sam prezydent też się wyraźnie uaktywnił niedawno. Wbrew oczekiwaniom PiS zdecydował się wysłać ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Akurat zupełnym przypadkiem ten wniosek został wysłany wczoraj właśnie. W poprzednim tygodniu wyjechał do Brukseli, Londynu, pojawił się w Monachium na konferencji bezpieczeństwa, co miało być taką jego ofensywą dyplomatyczną. No i zastanawiam się, co to wszystko znaczy dla Andrzeja Dudy.
Prezydent Duda dobrze się czuje w tej karocy, w którą wsiadł, wetując tak zwane Lex TVN. Rozpoczął swoją podróż, tak jak ja to rozumiem przynajmniej, w tym takim wymiarze międzynarodowym oczywiście, nie siląc się na jakieś analizy głębokie krajowe, ale w wymiarze międzynarodowym rozpoczął tę podróż sojuszniczą, wetując Lex TVN w ostatnim niemalże momencie przed wojną, a później zyskał zasłużenie rolę jednego z takich twarzy, czempionów, nawet można powiedzieć, pomocy i mobilizacji pomocy dla Ukrainy. Niedawno byłem we Lwowie i słyszałem o tym, że wśród młodych lwowianek jest coś takiego jak Duda Crush. Prezydent Duda jest tam niezwykle popularnym politykiem, no bo Ukraińcy patrzą na niego przez pryzmat tego, co robi w tym wymiarze sojuszniczym. Więc to, że był gospodarzem wizyty prezydenta Bidena, jest jakby kolejnym etapem tej jego roli międzynarodowej, którą się cieszy, którą wykorzystuje również w polityce krajowej do troszeczkę bycia kimś osobnym. Pewnie są jakieś oceny, które mówią, że wcale prezydent Duda nie jest osobnym politykiem w stosunku do partii rządzącej. No tu można oczywiście się spierać i znowuż analizować sytuację wewnętrzną. W sytuacji międzynarodowej trochę tak faktycznie jest. Innym aspektem pozycji prezydenta Dudy, czy w ogóle władz polskich ujmowanych tak en bloc, jest to, czy to rzeczywiście słowa i działania prezydenta Dudy są faktycznie polską polityką zagraniczną. I to jest już trochę inna kwestia, która też domaga się moim zdaniem odpowiedzi. Mianowicie no, prezydent Duda jest ustami tej polityki zagranicznej, jest jej twarzą. Mózg tej polityki niestety znajduje się gdzie indziej. Mówię tutaj zwłaszcza o sporze z Unią Europejską, sporze z Niemcami, który bardzo mocno mimo wszystko szkodzi polskiej racji stanu, zwłaszcza w tym czasie wojennym. Wspomniałeś delegację polską na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w ubiegłym tygodniu. Ja byłem totalnie zaskoczony tym, że ani prezydent Duda, ani premier Morawiecki nie pojawili się na tak zwanych głównych scenach konferencji monachijskiej. Owszem, uczestniczyli w takich stolikach, takich tak zwanych side eventach, można powiedzieć, ale nie w głównych debatach. Zdaje się, że było tutaj jakieś takie lekkie dezinteresement wykazane przez stronę niemiecką podniesieniem roli Polaków i wynika to wyłącznie z tej narracji antyniemieckiej. Również w Monachium kanclerz Scholz z wyraźnym takim przekąsem i dość zjadliwie powiedział, że teraz to on musi naciskać na te państwa, które domagały się czołgów dla Ukrainy, prawdopodobnie mówił o Polsce, żeby szybciej dostarczały swoje Leopardy albo żeby dostarczały je z jakimś pakietem amunicji czy też niezbędnych części zapasowych. Więc ta antyniemieckość części obozu rządzącego nie pozostaje bezkarna w tym wymiarze międzynarodowym. Tutaj interesująca jest rola prezydenta Dudy. Tak mi się wydaje, że on zyskuje tą jakąś, próbuje zyskiwać ten format międzynarodowy, natomiast ośrodki dyspozycji politycznej mu trochę w tym przeszkadzają.
Czyli chcesz trochę powiedzieć, że to jest tak, że mimo tej całej niezaprzeczalnie dużej pomocy, jaką Polska świadczy Ukrainie, to nasza pozycja międzynarodowa jest jednak wciąż kwestionowalna, a Biden był w Polsce trochę dlatego, że trudno ten kraj pominąć w kontekście rocznicy wybuchu wojny?
Trochę tak jest i śledzę bardzo pilnie wszystkie artykuły na temat Polski w prasie amerykańskiej i zachodniej. Uważam zresztą, że one są nieco bardziej obiektywne niż nasze własne podwórko medialne. I każdy z tych artykułów zaczyna się od wielkiej roli Polski, od wielkiego wysiłku społeczeństwa polskiego, pomocy uchodźcom, przekazywania tych 300 czołgów T-72 i tak dalej, centralnej roli Polski w tej wojnie, a kończy się takim zaznaczeniem, no wszystko byłoby pięknie, Polska mogłaby być jeszcze wyżej, gdyby nie spór z Unią, gdyby nie KPO, gdyby nie kwestie praworządności. I proszę zwrócić uwagę, że na wczorajszym wydarzeniu, jakim było przemówienie Bidena, ten element praworządności, demokracji zaistniał chociażby w postaci spotkania z premierem Tuskiem.
Do którego zaraz wrócimy, a przypomnę Państwu, że wyszliśmy w te wątki międzynarodowe od pytania o to, co wizyta Bidena oznacza dla polskiego prezydenta i tutaj Wojtek poproszę Cię o trochę bardziej wewnętrzny komentarz.
Ty, Piotrze, mówiłeś o wecie do ustawy o TVN-ie, które było takim sygnałem, że Andrzej Duda bardzo ceni sobie dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Było jeszcze drugie weto do Lex Czarnek, za które zdaje się również publicznie dziękował ambasador USA w Polsce prezydentowi. Więc wydaje mi się, że tutaj prezydent rzeczywiście jakąś część swojego kapitału politycznego postanowił zainwestować w dobre relacje z USA. Natomiast jeśli chodzi o resztę jego polityki zagranicznej, no to rzeczywiście mamy takie wewnętrzne pęknięcie w obozie władzy, jak Andrzej Duda poleciał do Berlina, spotkał się z prezydentem Niemiec, na wspólnej konferencji mówili o takie rzeczy, jakie się przy okazji takich wizyt mówi, o przyjaźni, współpracy, partnerstwie i tak dalej. A mniej więcej w tym samym czasie Jarosław Kaczyński urządzał sobie tur po Polsce i żelaznym punktem każdego spotkania z wyborcami był jakiś atak na Niemcy, oskarżenia Niemiec o to, że chcą nam odebrać suwerenność. Już nawet nie chodzi o sprawę reparacji, ale o przyszłość Polski, o to, że Niemcy montują nam super państwo z faktyczną stolicą w Berlinie, że chcą tutaj zainstalować marionetkowy rząd Donalda Tuska. No i Andrzej Duda nie polemizuje tutaj z Jarosławem Kaczyńskim wprost, ale jedzie do tego Berlina i mówi zupełnie innym językiem. ale to pęknięcie widać. Jeśli chodzi o już relacje takie czysto polskie, no to ja sobie przypominam wizytę Baracka Obamy w 2011 roku, gdy Bronisław Komorowski zaprosił do Pałacu Prezydenckiego liderów wszystkich partii politycznych obecnych w Sejmie i tam Jarosław Kaczyński przyszedł na to spotkanie. Był też Grzegorz Napieralski jako szef SLD. Była nawet Joanna Kluzik-Rostkowska jako szefowa zapomnianej już dzisiaj partii PJN. I oczywiście prezydent Komorowski był wtedy gospodarzem tego spotkania, ale nadał pewną rangę również spotkaniu z liderami partii opozycyjnych. Tutaj takiego elementu zabrakło, takiego gestu Andrzeja Dudy. Nie wiem, czy nie chciał sobie na to pozwolić, czy nie mógł sobie na to pozwolić, ale faktem jest, że czegoś takiego nie było.
Był jeden drobny gest, na który wiele osób zwróciło uwagę, a który, no właśnie, jest naprawdę niewielki, ale w realiach dzisiejszej polaryzacji można przywiązywać do niego jakąś wagę. To znaczy to zdjęcie, na którym Andrzej Duda ściska dłoń Donalda Tuska, arcywroga Prawa i Sprawiedliwości. Wojtek, czy ty przywiązujesz do tego jakąś wagę, czy to jest po prostu normalne, dzień dobry, uścisnę panu rękę, bo jest pan, nie wiem, byłym premierem, byłym szefem Rady Europejskiej i trochę głupio tego nie zrobić?
Ja nie przywiązuję żadnej wagi, chociaż pamiętam, jak Jarosław Kaczyński bardzo unikał ręki prezydenta Dudy przy okazji jakiegoś ich spotkania z kolei lata temu. Ale tak mówiąc całkiem serio, nie uważam, żeby to o czymkolwiek świadczyło. Ale może Piotr ma inne zdanie.
No trochę dla mnie jednak gorszące jest to, że rozważamy podanie ręki jednego polityka drugiemu politykowi polskiemu za kwestię polityczną. Ale mówiąc trochę żartobliwie, ale trochę poważnie też, prezydent Duda jest nieodrodnym synem obozu rządzącego. I to nie jest tak, że on nagle odpłynął na zielone łąki transatlantycyzmu i pozycji międzynarodowej i że się całkowicie jakby wyemancypował z tego ekosystemu, można tak powiedzieć, może nie obozu rządzącego, ale tego ekosystemu wokół Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. No bo gdyby to zrobił w ten sposób taki ostentacyjny, no właśnie, witając się co chwilę, podając nie raz rękę Donaldowi Tuskowi, ale 10 razy, no wtedy stałby się prawdopodobnie obiektem istotnych napaści ze strony tym razem ekosystemu medialnego Prawa i Sprawiedliwości. I ta rola pewnie by mu się nie podobała. Oczywiście on już nie ma wyborów przed sobą. On nie będzie prawdopodobnie politykiem polskim, no nie wiadomo jaka przyszłość, ale nie będzie politykiem polskim, który jest konkurencyjny wobec Jarosława Kaczyńskiego. Może o przyszłej karierze, może marzyć, może myśleć, ale to poza naszą analizą w tej chwili jest. Natomiast on nie może tego po prostu tak odciąć. Nie może pokazywać się w Gazecie Wyborczej, Polityce i może nie wiem, demonstracjach KOD-u, żeby pokazywać, jak bardzo mu zależy na tym, żeby być prezydentem wszystkich Polaków.
Piotrze, ale nawet przecież taki drobiazg jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego, czyli organ doradczy prezydenta, który nie ma żadnych kompetencji i który zaczął być zwoływany ostatnio częściej w związku z wojną w Ukrainie. No i tam Donald Tusk nie ma zaproszenia. Tam jest zapraszany Borys Budka jako szef klubu Platformy, a nie Donald Tusk jako lider partii.
Tu masz rację w tym wymiarze symbolicznym. Ja tylko tak troszeczkę zajrzę do instytucjonalnej roli czy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy BBN-u, czy w ogóle Kancelarii Prezydenta. Nie ma znaczącej roli sprawczej w naszym systemie po prostu państwowym. I w związku z tym te ceremonialne aspekty Rady Bezpieczeństwa Narodowego, kto kogo zaprosi, kto w jakim towarzystwie się spotka, mają właśnie aspekt ceremonialny i nieznaczący. Pewnie dobrze by było, znowuż z tego ceremonialnego, symbolicznego punktu widzenia, gdyby taka RBN w towarzystwie było, nie było lidera, jeśli nie całej opozycji, to lidera największej partii opozycyjnej, gdyby się odbyło, byłoby to na pewno lepsze niż to, że tego nie ma. No ale jak wspomniałem na początku, czymś gorszącym jest to, że rozmawiamy w ogóle i przypisujemy podaniu, jednorazowemu podaniu ręki jednego polityka drugiemu. Tak z takiego obywatelskiego punktu widzenia jest czymś...
Czyli czujemy się zgorszeni pytaniem Ryszarda.
Ja się trochę czuję zgorszony, tak.
Trudno, zadam jeszcze jedno pytanie, którym być może też będziesz zgorszony, a być może nie. O kolejny taki szczegół, który być może jest symboliczny, a być może nie. Według Witolda Jurasza, który zwrócił uwagę na to, ten szczegół jest symboliczny, jest chyba trochę celowym despektem. Mianowicie, że Joe Biden nie był obecny podczas przemówienia Andrzeja Dudy, które poprzedziło wystąpienie Bidena. Jak sądzisz, to ma jakieś znaczenie?
Znając tylko dosłownie przesłuchy z kuchni organizacyjnej wyprawy kijowskiej Bidena i wyprawy warszawskiej Bidena, wiem, że prezydent USA był potwornie zmęczony. To jakby jest jeden aspekt. Drugim aspektem jest aspekt protokolarny, który wydaje mi się znowuż trochę, no, jako byłemu dyplomacie, trochę dziwaczny. Tym, że odniosłem wrażenie, nie wiem czy tak było faktycznie, ale odniosłem takie wrażenie, że organizatorem wystąpienia prezydenta Bidena pod Zamkiem Królewskim była ambasada amerykańska zamiast władze RP. I protokolarnie wydaje mi się to niewłaściwe. Obserwując, znając wizyty prezydenta Obamy, prezydenta Clintona w Europie, pamiętam, że prezydenta Obamy chociażby w Dublinie otwierał jego przemówienie nie kto inny, ale prezydent nie Irlandii, tylko prezydent Dublina, prezydent miasta, który przedstawiał Irlandczykom prezydenta Obamę na słynnym przemówieniu w 2012 roku.
No jakby Rafał Trzaskowski otwierał przemówienie Joe Bidena, to by było dopiero.
Protokolarnie w zasadzie powinno być tak, że Zamek Królewski jest zamkiem w Warszawie i powinien w zasadzie, ta rola przedstawienia powinna należeć prawdopodobnie do prezydenta Warszawy, no ale jak powiedziałeś, te niuanse polityczne byłyby tutaj nie do zniesienia. W tej wizycie było kilka takich, powiedziałbym, aspektów protokolarnych, które wydawały mi się po prostu nie do końca właściwe. Również może nie przydając zbytniej roli temu, że przemawiał prezydent Duda przed prezydentem Bidenem, to również wydało mi się nie do końca protokolarne, bo było to spotkanie prezydenta Bidena z warszawiakami, z Polakami i tak dalej. No ale rozumiemy, my niestety trochę się przyzwyczailiśmy do tej polskiej kuchni politycznej, która każe prezydentowi Dudzie wystąpić na chwilę przed prezydentem Bidenem jako do czegoś już takiego normalnego.
Taki trochę support.
Taki trochę support, ale moim zdaniem niewłaściwy. No ale no cóż. No.
Przyjrzeliśmy się prezydentowi Dudzie, to teraz chciałbym przyjrzeć się obozowi władzy jako takiemu, czyli rządowi. Wojtek, jak ty patrzysz na to, co ta wizyta oznacza dla Jarosława Kaczyńskiego, dla Mateusza Morawieckiego? No bo obóz władzy z kolei stara się pokazać, że to, że amerykański prezydent jest po raz drugi w ciągu roku tak szybko znowu w Warszawie, no to jest wynik właśnie tej skutecznej polskiej pomocy i mobilizowania innych krajów do wsparcia Ukrainy. Czy uważasz, że ten przekaz jest przekonujący? Czy się przebija?
Wydaje mi się, że wiązanie jakichś wielkich nadziei przez obóz władzy, że ta wizyta coś zmieni w tym, jak oni są postrzegani przez ogół Polaków, że te nadzieje są na wyrost. Wyborcy PiSu i tak PiS mniej lub bardziej kochają i tak będą na nich głosowali. Nie sądzę, żeby jacyś wyborcy, którzy nie są dziś wyborcami PiSu, po wysłuchaniu przemówienia Bidena uznali, nie, to jednak zagłosuję na PiS. Jak zmieniłem pogląd w sprawie wizyt amerykańskich prezydentów, bo wydawało mi się, na przykład była taka wizyta Obamy w 2014 roku, z kolei gdy został tutaj zaproszony na obchody pierwszych wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku. To była 25. rocznica tych najważniejszych w ostatnich latach wyborów w Polsce. No i Barack Obama przyleciał, spotkał się z Bronisławem Komorowskim, wygłosił bardzo dobre przemówienie, na którym dziękował Polakom, mówił, że stąd wyszła ta iskra wolności, która odmieniła Europę. Wskazywał na Polskę jako na kraj będący przykładem dla innych, wzorem dla innych państw. To było przemówienie jakby skrojone pod potrzeby wyborcze Platformy Obywatelskiej i Bronisława Komorowskiego, stojące w kontrze do całego tego pisowskiego przekazu, że Polska jest w ruinie. No ja wtedy miałem trochę tak, że pewnie takie przemówienie pomoże Platformie i Bronisławowi Komorowskiemu. No a rok później Bronisław Komorowski był już prezydentem, który przegrał z Andrzejem Dudą wybory prezydenckie. Teraz też mamy wybory za rogiem, za 8,5 miesiąca mniej więcej. I również nie sądzę, żeby to przemówienie Bidena, ta wizyta Bidena wpłynęła jakoś na sytuację polityczną w Polsce.
Tu Wojtek poruszyłeś bardzo ważną kwestię, bo ja z kolei pamiętam przemówienie, wizytę prezydenta Obamy w 2016 roku na szczycie NATO w Warszawie, kiedy, jeśli pamiętacie, on dość tak obcesowo wskazywał prezydentowi Dudzie na konferencji prasowej kwestię praworządności, bo to był ten początek Trybunału Konstytucyjnego, tego sporu o praworządność w Polsce i w Europie również. I tamto przemówienie Obamy było takie odczytywane, o, że prezydent Obama ujął się po tej stronie demokratycznej, wtedy święcił triumfy kot, wtedy już zdaje się, prawda?
Jeszcze.
Albo jeszcze, tak. I również nie odniosło to jakiegoś wielkiego znaczenia. To chyba dobrze, że słowa polityków zagranicznych tracą nieco na znaczeniu jeśli chodzi o polski dyskurs polityczny. Mówię to z pewnym i uradowaniem, ale też z pewnym żalem, bo też słowa Obamy w 16 roku o praworządności były ważne i słowa Bidena wczoraj o praworządności i o demokracji też były ważne. Więc nie wiem, jak to ostatecznie wyważyć. Czy to dobrze, że słuchamy, czy to dobrze, że nie słuchamy już prezydentów amerykańskich, ale zdaje się, że z takim procesem, który Wojtek opisał, mamy do czynienia, że słowa prezydentów amerykańskich nie ważą stety albo niestety tyle, ile wydawałoby się, że powinny ważyć.
Został nam jeszcze jeden aktor sceny politycznej do przeanalizowania, mianowicie oczywiście opozycja. Od wczoraj trwa przepychanka na temat tego, ile trwały spotkania Bidena z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim, które nastąpiły po przemówieniu amerykańskiego prezydenta. Obóz władzy podkreśla, że były króciutkie i kurtuazyjne. Sam Tusk napisał, że Biden powiedział mu: Donaldzie, będziemy bronić wolności i demokracji zawsze i wszędzie, solidarnie. A opozycja upatruje w tych spotkaniach wyraźnego politycznego sygnału, że Biden patrzy szerzej niż tylko obecny obóz władzy. Tak powiedział Tomasz Siemoniak, że to był sygnał, że dla Bidena Polska nie jest tylko tymi obecnie rządzącymi, ale to jest szeroka opinia publiczna. Jak wy odczytujecie te spotkania?
No tak naprawdę żadnych spotkań nie było. Joe Biden skończył przemawiać około godziny 18:00, potem były jeszcze zdjęcia, a o 18:57, jak wynika z depeszy PAP-u, był już w hotelu Marriott, do którego musiał parę minut dojechać. I w ciągu tych 35, może 40 minut, których nie oglądaliśmy, bo nie były transmitowane już, to zapewne było w środku w Zamku Królewskim, spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, spotkał się z panią prezydent Mołdawii, spotkał się z Tomaszem Grodzkim, Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim. Więc to były góra pewnie 2-3-minutowe, kurtuazyjne
spotkanka,
powiedzmy. Przepraszam za to zdrobnienie. I no, trudno się oprzeć wrażeniu, że Joe Biden więcej czasu poświęcił na pozowanie do zdjęć z tymi dziećmi z flagami niż na spotkania z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim. Nie ma też śladu po tych spotkaniach z opozycją na stronie oficjalnej Białego Domu, która odnotowuje spotkanie i rozmowę z panią prezydent Mołdawii i z Mateuszem Morawieckim. Nie ma żadnego komunikatu, nawet najbardziej lakonicznego, po tych spotkaniach z przywódcami opozycji i trochę szkoda, że prezydent USA nie znalazł chwili na rozmowę, czy to z samym Donaldem Tuskiem, czy z przedstawicielami wszystkich partii opozycyjnych, tak jak kiedyś to było. No Barack Obama też się spotkał z Jarosławem Kaczyńskim, chociaż nie z samym Jarosławem Kaczyńskim, ale z Jarosławem Kaczyńskim jako przedstawicielem rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej w 2011 roku.
Ja z kolei przypisuję w zasadzie zerowe znaczenie, czy ta rozmowa trwała 3 minuty, czy 5 minut, czy 10 minut. Fakt pozostaje taki, że prezydent Biden w zeszłym roku się nie spotkał z opozycją, w tym roku. Strona amerykańska, nie prezydent Biden, bo to oczywiście nie na jego poziomie zapadają takie decyzje, z kim się ma spotkać. Ale strona amerykańska, mając pewną ofertę spotkania z szerokim gronem opozycyjnym, ewentualnie nie spotykania w ogóle, albo spotkania z liderami Platformy, bo tak się złożyło, że prezydent Warszawy jest jednym z liderów Platformy, marszałek Senatu no, również jest jakimś tam liderem Platformy. Strona amerykańska zdecydowała się na krótkie, faktycznie, kurtuazyjne, faktycznie, taki foto-op, można tak to powiedzieć, ale jednak na spotkanie z liderami największej partii opozycyjnej.
Ale foto op, ale z Donaldem Tuskiem zdjęcia nie widziałem.
No tak, ale był fakt spotkania, który oczywiście znowuż nie jest przesądzający, jednak skądinąd ważny jest fakt po prostu, że takie spotkanie się odbyło. To jest taki moment polityczny, który jednak, jeżeli spojrzymy na niego troszeczkę szerzej, pokazuje, że strona amerykańska, decydując się na takie spotkanie, bierze pod uwagę możliwość zmiany władzy w Polsce w tym roku, a w związku z tą możliwością istnieje cały szereg uwarunkowań wojskowych, ekonomicznych, biznesowych, medialnych, które ze zmianą władzy mogłyby się wiązać. Więc jest tutaj drobny gest, który jest zarówno gestem pod adresem opozycji, ale pewnego rodzaju również takim gestem politycznym, który mówi: być może za cenę tego niewielkiego foto-op liczymy na kontynuację korzystnych przecież dla Ameryki uwarunkowań, które wymieniłem. Biznesowych, zamówienia zbrojeniowe, zamówienia energetyczne, zamówienia i tak dalej, i tak dalej. Ten znowuż ekosystem amerykański, który jest obecny w Polsce. Być może to właśnie był taki wyciągnięcie ręki. Macie tutaj możliwość spotkania z prezydentem. Liczymy na to, że jeśli doszłoby do takiej zmiany, że kontynuacja, korzystna przecież kontynuacja współpracy z Polską dla Ameryki, będzie utrzymana.
Bardzo mi się podoba, panowie, to, że się w tym momencie nie zgodziliście, bo taką klamrą możemy sobie zamknąć rozmowę, znowuż na poziomie różnic między podejściem zwracającym większą uwagę na symbole. Piotr, według ciebie te spotkania, nawet jeśli krótkie, to jednak niosły za sobą jakieś znaczenie. Wojtek, ty prezentujesz bardziej podejście, że skoro niewiele z nich konkretu wynikło, to nie przywiązujmy do tego za dużego znaczenia.
Ja po prostu nie bardzo uznaję istnienia tych spotkań, bo dla mnie spotkanie to jest jednak coś więcej niż tylko handshake przy fladze i wymiana dwóch zdań.
Przytoczę anegdotę ze swojego życia dyplomatycznego, kiedy jeden z Afgańczyków powiedział mi kiedyś, no ty jesteś ambasadorem, ty jesteś politykiem. Dla mnie było to obraźliwe, bo jestem ambasadorem, bo byłem ambasadorem, byłem urzędnikiem, nie politykiem. Może nie obraźliwe, ale jakieś takie naruszające mój immunitet dyplomatyczny, że tak powiem. Tamto spotkanie z tym Afgańczykiem uświadomiło mi, bo on chciał się ze mną po prostu sfotografować, ten człowiek. Uświadomiło mi, że symbole są ważne w polityce, również w relacjach międzynarodowych, zwłaszcza bo w tym wymiarze o tym mówimy. Natomiast jestem przekonany, że od 24 lutego żyjemy w jednym wielkim symbolu, znaczy w atmosferze symboli wojennych, których nie docenialiśmy przed 24 lutego i te symbole po prostu się liczą. Przyjazd Bidena do Kijowa, przemówienia w Warszawie. Moim zdaniem są to wielkie symbole. Spotkanie z Donaldem Tuskiem, spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, prezydenta Bidena, jest symbolem mniejszej wagi niewątpliwie, ale no, mam wrażenie, że żyjemy w przestrzeni mocno symbolicznej w ostatnim roku i że one mają znaczenie.
Co do Kijowa, pełna zgoda.
I tą refleksją zakończymy naszą rozmowę, pozostawiając państwu wybór, czy wolicie poruszać się w porządku symbolicznym, czy raczej bardziej utylitarnym. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.